Dotykamy dzisiaj w tej Ewangelii rozmowy bardzo ważnej między Jezusem a Jego Kościołem, bo rozmowy, która dotyczy tego, co oznacza tak naprawdę wiara. Wiara oznacza relację, która ma w sobie doświadczenie synostwa Bożego. Chciałbym się was zapytać, kochani moi przyjaciele, czy wy się, mężczyźni i kobiety, czujecie synami Bożymi? Nie będę mówił dziećmi Bożymi. Mogę wam kupić lizaka na moje miesięczne akcje. Czy wy się czujecie synami Bożymi? Przepraszam was, kochane panie, nawet was zapytam, czy się czujecie synami Bożymi? Chodzi mi, wiecie, o to pojęcie teologiczne synostwa. Nie o pojęcie płciowości, tylko pojęcie synostwa jako pełnego dziedzictwa, bo wejdę tutaj w taki dwusłów, że w tej antycznej teologii, nie, dziedzicem był tylko chłopiec, syn. Córka nie dziedziczyła. Dlaczego? Dlatego, że wchodziła w dziedzictwo swojego męża. Dzisiaj to jest niemożliwe. Dlatego zrozumcie mnie dobrze, nie jestem seksistą, natomiast chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to duchowe znaczenie pojęcia syn, ojca. Czy wy, czy ja, czy my, czy każdy z nas czuje się synem Bożym? Syn Boży, już wiemy z dzisiejszej Ewangelii, to ktoś, kto nie musi niczego osiągać. On sobie nie musi zapracować na dziedzictwo ojca. Tymczasem przez ostatnie 6 wieków niestrudzenie chrześcijanie powtarzali: oj, musisz sobie zapracować. Bóg ci niczego nie da za darmo, jest najgorszym kapitalistą świata. Musisz sobie ciężko zapracować na kawałek ogródka w raju. A Jezus mówi: nie. Jeżeli jesteś synem, masz to, co ci przypada z powodu miłości ojca. I nie musisz się bać o swoje dziedzictwo. Bój się o to, czy ojciec rozpozna w tobie swojego syna. Czym więc jest nasze ludzkie doświadczenie wiary? Jest synostwem, czyli uczestnictwem w czym? W miłości. I zobaczcie, co Jezus mówi do tego młodego człowieka. Jezus mu rzekł: czemu nazywasz mnie dobrym? Znasz przykazania? Jakie przykazania wymienia? Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie kłam. Nie oszukuj. Kochaj swoich rodziców. Nie mówi: chodzisz do kościoła? U spowiedzi byłeś? Oczywiście nie chcę dewaluować. Absolutnie nie chcę, żebyście mi źle zrozumieli, że dewaluuje wartość życia religijnego. Natomiast Jezus na pierwszy plan stawia relacyjność jednego względem drugiego. Brat wobec brata. Siostra względem siostry. Brat wobec siostry. Religijność, nawet najbardziej moherowa i rozbujała, bez źródła duchowego, bez fundamentu rozwiniętego ducha i świadomości, że jestem Synem Bożym, jest rusztowaniem, hipokryzją, kłamstwem. Rusztowanie, jak na naszej fatacie, które może przewrócić wiatr. Widzicie, że Pan Jezus w ogóle nie pyta tego młodzieńca, czy jest pobożny. I żebyście byli na jasno, i ja, żebym był na jasno, nikogo z nas nie zapyta, czy byśmy pobożni. Nie róbmy sobie złudzy. Bóg nie będzie nas pytał o naszą religię, i o naszą pobożność. Bóg nas rozpozna po miłości. A to jest najtrudniejsza sprawa świata. Kochać. Najtrudniejsza, której uczymy się całe życie. I po długich latach często jeszcze doświadczamy, że się tego nie nauczyliśmy. Dlatego tak istotne jest to, co Pan mówi na końcu. U ludzi to niemożliwe. On zanim jeszcze człowiek wykręcił numer telefonu do służb drogowych, on już wiedział, kto zadzwoni i po co tam zadzwoni. Dlatego mówił, u człowieka to niemożliwe. On miał ten dar kardiognozy, czyli tego wewnętrznego rozpoznania człowieka. Człowiek jest przetrącony i zawsze będzie kulał w obszarze miłości. Ale u Boga wszystko jest możliwe. Bóg może wszystko. Dlatego w naszej chrześcijańskiej teologii i polskiej teologii, uwaga, kochani, moi przyjaciele, nie obraz Jezusa Miłosiernego jest źródłem miłosierdzia. Tylko miłość Boga, która nam się objawiła w bogoczłowieczeństwie Chrystusa. Chciałbym, żebyście przypomnieli sobie to piękne teologiczne słowo, które po wiekach zakopania przez scholastykę na powrót wraca do języka Kościoła współczesnego na Zachodzie. Bogoczłowieczeństwo Chrystusa jest źródłem miłosierdzia. Czyli to, że mamy coś wspólnego z Bogiem. A wspólnego z Bogiem jest człowieczeństwo Nazarejczyka, który będąc całym Bogiem, był całym człowiekiem. I w tym swoim człowieczeństwie stał się naszym bratem, a więc pokazał nam, jakimi możemy być wobec oblicza Ojca. Że możemy być darem dla drugiego, dla świata, a przez to i dla tego, który nas stworzył. Logika chrześcijańskiej wiary jest logiką daru miłości. Żebyście nie myśleli, że ja tak jestem ekspert od miłości, bo mówię do was, bracia i siostry, kochane, ale sam wiem, jak trudno się kocha. Nawet brata w klasztorze. Także to kazanie jest najpierw do mnie, a później do was. Bo można bardzo łatwo pod religijnością ukryć nieczułość, niewrażliwość, hipokryzję, nienawiść, obłudę. Religia jest bardzo przydatnym płaszczykiem do wypudrowania swojej grzesznej twarzy. Ale nie wolno tak smutno kończyć kazania, nie? Trzeba powiedzieć coś dobrego na koniec. Jezus spojrzał na tego młodego człowieka z miłością. I nawet kiedy on biedny, smutny wrócił do domu, Jezus nie przestał widzieć go w swoim sercu i kochać go. I myślę, że wobec naszych ludzkich porażek, ułomności, niemożności, to miłosne spojrzenie Boga na człowieka jest najpiękniejszym darem, jaki może oświecać, opromieniać i dawać trochę nadziei każdego dnia w naszym życiu, niełatwym ludzkim życiu. I tego wam życzę, sobie i wam. Miłosnego spojrzenia Pana na nas grzesznych.